Nie wiem, moi drodzy, czy się uda mi pokazać, że rzeczywiście kocham Pana Jezusa, ale to, że kocham gadać, to się zaraz przekonacie i to niemal natychmiast. Mam nadzieję, że Was nie zamęczę. Natomiast ten czas rekolekcji jest taki pięknie uprzywilejowany, abyśmy zastanowili się nieco głębiej nad pewnym kierunkiem naszej drogi, nad tym, co obieramy wobec naszego Boga, czy w relacji do wiary, którą wyznajemy. To tak dlatego właśnie chciałem, byśmy przynajmniej część tych naszych rekolekcji, pierwsze 3 dni z 5, jakie nas czekają, poświęcili ściśle dekalogowi. 10 przykazań Bożych. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w sumie troszkę może nas to rzeczywiście dziwić, dlaczego one, ale wiemy, że mimo iż znamy je wszyscy bardzo dobrze na pamięć, one są fundamentem naszego postępowania, ale z drugiej strony widzimy, ile mamy kłopotów z ich zachowywaniem. A ich zachowywanie może czasami kosztować wiele. Jan Chrzciciel dzisiaj jest tego ewidentnym przykładem w obronie tych przykazań, zwłaszcza jeżeli chodzi o 6 przykazanie cudzołóstwa, wypowiedział to królowi i mówi wyraźnie przez to, ważniejsze są przykazania niż mój spokój jako proroka, bo zostałem posłany przez Boga po to, aby głosić prawdę, nawet wtedy, kiedy ta prawda nie jest wygodna i to zwłaszcza wielkim tego świata. Zapłacił życiem. Dlatego myślę, że akurat te rekolekcje, które poprowadzimy właśnie w kierunku takiego może troszkę przybliżenia sobie niektórych przykazań, będą takim wypełnieniem troszkę też testamentu, jaki Jan Chrzciciel pozostawia nam swoją postawą i swoją decyzją nawet gotowości na śmierć. Tym bardziej, że dzisiaj, kiedy przychodzi nam żyć już w tym XXI wieku, możemy zauważyć coraz wyraźniejszą postawę odrzucania tych przykazań. Przynajmniej częściowo. Bardzo wielu przestrzega ich tylko w tym, co osobiście im odpowiada, a kwestionuje te, które wymagają zbyt dużo. To się stało po prostu bardzo arbitralne. Przestrzegam to, co jest dla mnie wygodne, co nie stanowi dla mnie większego problemu, a pozostałe, te, które są trudne, to ja już nie tyle jestem im niewierny, bo gdyby to była jeszcze tylko niewierność, to wiem, że mogę iść powiedzieć, Boże, przepraszam Cię, upadam ze słabości. Ale kiedy pojawia się już kwestia, nie, ja je kwestionuję, ja się z nimi nie zgadzam, to już jest o wiele gorsza postawa. O wiele gorsza. Na nią składa się zarówno, powiemy, nasza taka grzeszność osobista, słabość, jak też pewne czynniki zewnętrzne, na które lubię zwracać uwagę, bo może sobie na co dzień, moi drodzy, nie zdajemy sprawy z tego, jak one mocno wpływają na nasze osobiste odniesienie do samych przykazań. Pierwszy z tych czynników jest paradoksalnie bardzo pozytywny. Już za bodajże 3 lata chyba będziemy obchodzili 30. rocznicę odzyskania tej faktycznej niepodległości naszego kraju. Oznacza to dla takich zwykłych zjadaczy chleba przede wszystkim możliwość podróżowania po świecie wreszcie. Nie ma już żelaznej kurtyny, ale tym samym też możliwość wchłaniania w siebie nowych wartości. Przyzwyczajamy się coraz bardziej do tego, że w innych krajach ludzie żyją zupełnie inaczej jeszcze niż my, a ten nasz sposób życia nie jest jedyny, ani może nawet najlepszy. Ludzie, którzy gdzieś tam na zachodzie Europy, może w bogatych krajach świata, dawno porzucili już przykazania, a żyje im się zupełnie spokojnie. Wyznają może nieco inne wartości, zgadzają się z nimi i wcale im się źle nie dzieje. I to, co nam się wydawało do tej pory takie jedyne, słuszne, takie pewne, to przestaje już dzisiaj takowe być. Człowiek zadaje sobie rzeczywiście coraz więcej pytań, czy ta wiara, którą odziedziczyłem po moich rodzicach, może po moich dziadkach, czy ona rzeczywiście jest tą jedyną drogą życia? Coraz więcej tych wątpliwości mamy. To jest też takie pewne zagubienie dzisiaj wielu osób w tych nowych warunkach życia, gdy po prostu wszystko zmienia się u nas tak szybko, tak gwałtownie, że już nic nie jest jasne, gdy te zasady życia, poglądy, normy postępowania zostają poddane, zobaczmy, nawet w Kościele. Wielu z nas dzisiaj nie znajduje tej pewności i trwałej opoki w tym naszym postępowaniu, gdy zadajemy sobie to pytanie. Także Kościół został dzisiaj poddany takiej presji owych zmian, które następują. Po drugie powiemy, taka charakterystyka naszych czasów to jest zachłyśnięcie się właściwie wszystkich nas. To jest też bardzo pozytywne, wolnością osobistą, gdy właściwie wszystko możemy. Wszystko nam wolno. Również żyć według własnych reguł postępowania, które mi osobiście wydają się najlepsze, gdy wreszcie możemy samodzielnie decydować o tym, co jest dla nas wartościowe w życiu. To po tej duszącej epoce komunizmu, gdy państwo decydowało właśnie za ludzi, jak mają żyć, to jest wielka wartość. Ale moi drodzy, sami widzimy, jakie to jest niebezpieczeństwo. Kiedy ja sam dla siebie staję się wyrocznią, to w tym momencie to niebezpieczeństwo odrzucenia cudzego autorytetu, nawet jeśli jest to autorytet boski, ono się zwiększa. Mnóstwo ludzi dzisiaj powie, no idę do kościoła wtedy, kiedy mi pasuje, albo kiedy mam ochotę. A resztę? Nie, bo akurat daną niedzielę będę wolał sobie wyjechać albo na przykład do jakiegoś marketu, albo spędzić sobie na łonie przyrody. I już w tym momencie gdzieś tam ten autorytet boski zostaje poddany mojemu własnemu osądowi. Ten indywidualizm, mówię, sam w sobie bardzo dobry, ale jakże niebezpieczny. Kolejna sprawa, bardzo dla nas, myślę, ważna. U wielu ludzi zmiana najważniejszych wartości życia. Ja to tak lubię, ponieważ połowa mojego życia, księdza proboszcza, myślę, że wielu z nas też, upłynęła w tamtej duszącej, minionej epoce realnego socjalizmu czy też komunizmu. Pamiętamy, z czym on nam się kojarzy dzisiaj. Może już nawet nie tyle z prześladowaniami politycznymi czy religijnymi, ale najbardziej z czym? Z biedą pułkową. Pamiętamy, nic nie było. Gdzieniegdzie może ocet i musztarda, te wielogodzinne, upokarzające kolejki do dosłownie za wszystkim. Dzisiaj powiedzieć o tym młodzieży, to oni oczy otwierają z przerażenia. Tak, było to. My to pamiętamy. Ale był pewien paradoks tamtych czasów, że z tej biedy materialnej łatwiej nam było z kolei zwrócić się ku wartościom duchowym. To nie jest przypadek, że w czasie, kiedy komuniści gonili zachodzenie do kościoła, ludzi w kościele było o wiele więcej niż dzisiaj. Także w naszym kraju. I zobaczmy, co się stało. Po 91 roku pułki zaczęły się szybko zapełniać i to u bardzo wielu ludzi przestawiło wartości życiowe. Już dzisiaj sami widzimy, że nie liczy się najbardziej to, jakim ja jestem człowiekiem, co ja sobą reprezentuję, ale jaki mam zasobny portfel, jaką mam władzę, jakie znajomości, jakie układy. Jeżeli do tego dodamy jeszcze pewien taki przyjemnościowy, konsumpcyjny styl życia, no to widać, że wartości duchowe u bardzo wielu ludzi zostały dosłownie zmiecione na margines życia. To jest też kwestia przykazań. To jest bardzo silny czynnik wywołujący taką presję, zwłaszcza na życie młodych ludzi. To życie jest nastawione na szybkie i maksymalne dorobienie się. Taka niestety postawa u bardzo wielu rodziców jest, którzy w dzieciach wykształcają właśnie to. Dąż do tego, byś miał jak najwięcej, byś się jak najlepiej w tym życiu ustawił. Bardzo niebezpieczny czynnik. Kolejna sprawa, myślę, to jest to, czemu podlegamy codziennie, bo codziennie przekręcamy gałkę, czy to radia, czy włączamy pilotem telewizor i mamy wiadomości medialne. Dzisiaj media to jest przemysł, doskonale wiemy, a przemysł funkcjonuje wtedy, kiedy ma dopływ gotówki. Kiedy jest dopływ gotówki? Kiedy jest większa ilość słuchaczy albo telewidzów? A kiedy będzie się zwiększać ilość słuchaczy i telewidzów? Kiedy są podawane wiadomości, które przyciągną? I ostatnie pytanie, jakie są to wiadomości? No to są sensacje. Dominuje sensacja dzisiaj. Kiedykolwiek, cokolwiek usłyszymy, nie wiem, dzienniki, wiadomości, fakty, wszystko jedno, sensacja. A co to znaczy z kolei sensacja? Sensacja to jest przede wszystkim przestępczość, to jest korupcja, to jest rozkradanie majątku narodowego, oszustwa, wyłudzenia. Bez końca można by te patologie wymieniać i wtedy, kiedy ciągle jesteśmy poddani tej presji, że jest to, no to człowiek jakoś nieświadomie nawet, ale przekonuje siebie samego, że po prostu nie warto być dzisiaj człowiekiem uczciwym. Jeżeli jeszcze do tego dojdzie fakt, że ci, którzy się tego dopuszczają, nie zostają ukarani. Gdzieś tam po latach te procesy się rozwadniają, nie ma wskazania winnych, to w ludziach uczciwych musi to rodzić frustrację. Musi to rodzić jakiś gniew, poczucie niesprawiedliwości, a w końcu właśnie owo przekonanie, że być uczciwym to jest, to znaczy być głupim, bo uczciwy traci. Tylko ten, który gdzieś tam coś, gdzieś na skróty pójdzie, ten się dorabia. To jest też bardzo silny czynnik, by przykazania opuścić. Jeszcze pozostały mi dwa już związane, moi drodzy, z Kościołem, ściśle biorąc. One są równie niebezpieczne, a działają na każdego z nas. Również wtedy, kiedy oglądamy tym razem może nie tyle wiadomości, ile pewne programy publicystyczne, zwłaszcza tam, gdzie jest mowa o Kościele, o postępowaniu, o moralności, zauważmy, że najczęściej wtedy prowadzący czynią to tak, aby wyszło, że to, co głosi Kościół, nie jest związane z wiarą czy z Bogiem, ale że są to prywatne poglądy biskupów albo księży. I w tym momencie moralność zostaje nam wkodowana jako jedna z opcji. Ci mówią tak, tamci mówią tak, jeszcze inni mówią inaczej. I zaczynamy wtedy postępowanie nasze odrywać od norm, które są normami bożymi, a człowiek się przyzwyczaja do tego, że właśnie wszystko jest względne. Bo jakiś tam, powiedzmy, biskup powie jedno, ale już pan redaktor powie coś innego. I to jest niesamowicie niebezpieczne, bo zapominamy w tym momencie, moi drodzy, że Kościół nie głosi swoich prawd z jakiegoś widzimisię, ale z obiektywnego nakazu Bożego. To wtedy właśnie najczęściej w tych programach słyszymy, że Kościół jest taki tradycjonalistyczny, że nie rozumie współczesnego świata, że zabrania cieszyć się życiem i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie właśnie człowiek ma coraz większą chęć powiedzieć, nie, wy sobie mówicie to, a ja będę mówił sobie tamto. Bardzo silny czynnik. I wreszcie ten ostatni, który jest dla nas, zwłaszcza księży, przykry, ale myślę również także dla tych z nas, którzy jakoś tak współodczuwają z Kościołem i bardzo pragną dobra tego Kościoła. To niewątpliwie jest ogromny dzisiejszy kryzys Kościoła jako instytucji zaufania publicznego. Kościoła, którym wstrząsają skandale. Ogromne dzisiaj, sami wiemy o tym, gdy papież jest zmuszony oficjalnie przeprosić, błagać o wybaczenie, różne ofiary. Najczęściej nam dzisiaj to mamy zaserwowane, te wszelkie skandale pedofilskie, ale nie tylko. Dzisiaj już się mówi o bardzo wielu sprawach, których gdzieś tam te ciemne strony ludzkiej strony Kościoła, tak to powiem, wychodzą na jaw. Zresztą, czy to może dziwić, kiedy powiedział Pan Jezus sam w Ewangelii, co robicie w ciemności, będzie głoszone na dachach. I kto wie, czy dzisiaj to, co wychodzi za sprawą reporterów, dziennikarzy, czy to nie jest jakiś głos Boga wołający w Kościele też o oczyszczenie. Tym niemniej wielu z nas, myślę, jest bardzo zgorszonych nieraz taką postawą ludzi Kościoła. A to może wprowadzić jedno przekonanie. Skoro ci, którzy są zobowiązani do dawania nam przykładu i życia według przekazań, oni tego nie robią, no to cóż, dopiero my, zwykli zjadacze chleba. I w tym momencie zauważmy, jak pod jaką presją znajduje się owa nasza wierność przykazaniom Bożym. Kościół traci dzisiaj, no, takie bym powiedział, prawo do mówienia w ogóle o przykazaniach, skoro tyle spraw wychodzi. Czy traci prawo ta ludzka strona? To jest dzisiaj bardzo trudno powiedzieć komuś dzisiaj przestrzegaj przykazań, bo zawsze ja na przykład mogę się spotkać z takim sformułowaniem, a wy co robicie? To nie jest proste i wielu z nas, myślę, że taki bunt też może się nieraz zrodzić. Moi drodzy, to jest takie, bym powiedział, tylko kilka czynników, ich jest może więcej też, ale w tych bym widział pewne główne znamiona naszych czasów, które bardzo mocno rzutują na tę naszą religijność dzisiaj i nasze odniesienie do przykazań, gdy mogą w nas zrodzić się dwa rodzaje postaw. Każdy z nas przed tym problemem stanie. Wielu usprawiedliwia swoje błędy cudzymi występkami. No ponieważ inni grzeszą, zwłaszcza gdzieś tam księża czy biskupi, no to ja też nie jestem zobowiązany do przestrzegania przykazań, no bo niby w imię czego. U tych z nas, którzy chcą być wierni z kolei, rodzi się bardzo mocna, niestety smutna, taka postawa udręczenia, właściwie no, takie udręczenie, które wynika z pytania, co mi właściwie daje to, że ja jestem człowiekiem uczciwym, że ja chodzę do kościoła, że przestrzegam zasad mojej religii, że ja nie kradnę, nie oszukuję przykładowo, tak jak inni i ciągle jestem właśnie na przykład biedny, czy tam nie udaje mi się coś, podczas gdy wielu innych, postępując nawet niegodziwie w oczach Bożych, ale szybko się dorabia, awansuje, robi karierę i to oni mogą śmiać mi się w nos, że ja jestem nieudacznikiem życiowym. W Piśmie Świętym psalmista pański zanotował w tym względzie bardzo znamienne słowa, bo napisał tak. Zazdrościłem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień. Ich ciało jest zdrowe i tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Jeden przykład. Drugi, doświadczony bardzo mocno przez Boga, a niezwykle prawego charakteru bohater swojej księgi, księgi swojego imienia, Hiob. Człowiek na wskroś uczciwy. Pamiętamy, co mu Bóg uczynił. Wpierw pozbawił go wszelkich dóbr materialnych. Tytułem próby oczywiście, nie zemsty, bo nie miał żadnego tytułu do zemsty, poza tym Bóg zemsty nie zna, ale pierwsze to jest dobra. Potem stracił 10 dzieci. Wszystkie dzieci. Wiemy, co to znaczy, gdy wspomnimy sobie tę biedną rodzinę dzisiaj, w tym roku, gdzieś to chyba nad morzem, gdzie rodzice w jednym dniu stracili 3 swoich dzieci. To sobie tylko tę tragedię można wyobrazić. Hiob stracił 10. I jeszcze jakby tego było mało, stracił zdrowie. Został dotknięty potworną chorobą wrzodową, jak pisze autor, od stop do głowy. I w tym momencie, dopóki nie rozumiał, co go spotkało, bo to był szok dla niego, to się zgadzał z wolą Bożą. Pan dał, Pan wziął, niech będzie pochwalone imię Jego. Ale kiedy uświadomił sobie, co go dotknęło, to wreszcie pękł i się zaczął kłócić z Bogiem. I wtedy wypowiedział takie słowa. Czemuż to żyją grzesznicy? Starzeją się, a nawet wzrastają w siłę. Trwałe jest u nich potomstwo i dano im oglądać wnuki. Ich domy są bezpieczne, bez strachu, gdyż nie sięga ich Boża rózga. Pędzą swe dni w dobrobycie i w spokoju wstępują do grobu. No, wypisz, wymaluj dzisiejsza sytuacja. Dlaczego niegodziwcom się powodzi, a dlaczego ja, który jestem wierny Tobie, ciągle dostaję baty po plecach? Ja tak zawsze zwracam na to uwagę, że ten tekst był pisany mniej więcej 2500 lat temu. Zobaczmy, już wtedy ludzie prawi i uczciwi byli skonfrontowani z takimi samymi problemami, które nas dotykają. I w tym momencie widzimy, że tak wielu z nas, przyjmując taką postawę, wielu może z naszego otoczenia, bliskich, znajomych, może nawet krewnych, może w końcu tej presji nie wytrzymać i powiedzieć sobie, a dlaczego i ja nie mam spróbować tego samego? Dlaczego trochę nie oszukiwać, trochę nie kłamać? Dlaczego nie niszczyć bliźniego, kiedy staję na drodze do mojego sukcesu? A dlaczego z zawiści komuś świni nie podsunąć? A dlaczego nie cieszyć się z cudzego nieszczęścia? W końcu im gorzej mojemu konkurentowi, tym lepiej dla mnie. W końcu inni to robią. Albo ktoś powie, wszyscy tak robią. To dlaczegoż nie ja? Zauważmy, moi drodzy, jak bardzo te nasze dzisiejsze czasy wolności, swobody, wymagają jednak ogromnego samozaparcia i przekonania, że uczciwość jednak się opłaca. Oczywiście nie w kategoriach szybkiego zysku dorabiania się, bo tego rzeczywiście nie będzie, ale w kategorii mojego człowieczeństwa, bo za to ostatecznie ja będę kiedyś sądzony przez mojego Boga. Dlatego też mędrzec pański w Piśmie Świętym ostrzega wszystkich, którzy w obliczu takich niepowodzeń mogą się łamać i pisze tak. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym. Nie bądź zawistny wobec ludzi nieprawych. Nie pragnij ich towarzystwa, bo serce ich przemoc obmyśla. Ich wargi mówią złośliwie. Nie oburzaj się na złoczyńców, synu mój. Lękaj się Boga i nie łącz się z tymi, co myślą inaczej, bo wnet ich zagłada nastanie. Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, bo Pan brzydzi się człowiekiem przewrotnym, a z wiernymi sobie obcuje przyjaźnie. Powierzaj Panu swą drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał i sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a Twoja prawość jak południe. I tu, moi drodzy, leży właśnie owo sedno naszych małych spotkań. Przynajmniej mówię przez te pierwsze 3 dni, byśmy mogli się przekonać, że jednak warto te przykazania zachować, nie bacząc na to, co robią inni. Nie. Tylko stwierdzić w tej rozciągłości, w której Bóg mi podał. Z jednej strony w końcu wiemy, że jeżeli nawet nie dorastamy do ich wypełnienia, no to mamy konfesjonał, w którym miłosierdzie Boże na nas permanentnie czeka. Ale zauważmy, że ten miłosierny Bóg do dzisiejszych czasów nie powiedział nam: no rozumiem waszą słabość, dlatego dobra, uchylimy to przykazanie, na drugie przykazanie przymknę jakoś oko. Nie ma tego. Jest albo 10, albo mówimy sobie do widzenia. Nie ma. Jest to, co nam Bóg podał i nie wycofuje się z żadnego. Zobaczmy, mniej więcej 1200 lat po Mojżeszu, który te przykazania podał jako pierwszy, przyszedł na świat Pan Jezus. I co powiedział? Powiedział wyraźnie, Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić. A więc Jezus uznał przykazania za obowiązujące i to do końca czasów, do końca. Jest jeszcze jedna sprawa, na którą może warto zwrócić uwagę, że przykazania dotyczą wszystkich nas. Każdy z nas ma podlegać, jeżeli wierzymy w naszego Boga, ale każde z nich zostało podane w liczbie pojedynczej. To ty nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ty pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Ty nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Co chce mi Bóg przez to powiedzieć? Jedno. Nie patrz na to, co robią inni. Patrz na swoje życie, bo kiedy zjawisz się przede mną, to będziesz odpowiadał z tego, co ty zrobiłeś, a nie to, co zrobiła twoja sąsiadka albo twój znajomy. Nie. Dlatego właśnie sens owej liczby pojedynczej jest taki, by każdy z nas poczuł się adresatem, byśmy się gdzieś tam w tłumie nie rozmyli i żebyśmy nie próbowali się mimo wszystko chować za plecami innych. Nie będzie tego. Właśnie dlatego tak kapitalnie jest to w tekście Pisma Świętego podane. Jest ty i ja, mówi Bóg. Dlatego będę patrzył i patrzę ciągle na twoje własne życie. I moi drodzy, tak byśmy mogli również sobie powiedzieć to, że przykazania nie są przymusem. Bóg do niczego nas nigdy nie zmusza, ale są naszym dobrem. I jako ten, który nam daje te przykazania, jako Bóg dobra, Bóg darów, byśmy je też chcieli potraktować jako szansę na rozwój naszego człowieczeństwa, byśmy o sobie mogli powiedzieć: jestem człowiekiem przez duże C, nie przez małe. Natomiast 2 dni nam w sumie tylko pozostają, stąd tytułem rozważań wybrałem na jutro, moi drodzy, przykazanie 3, ponieważ coraz więcej z nas ma problemy z chodzeniem do kościoła. Jeżeli nie my, to na pewno nasi bliscy, z pewnością nasze dzieci, a więc warto może byśmy sobie troszkę przypomnieli, dlaczego warto chodzić na mszę świętą. Nie dlatego, że musimy, tylko dlaczego warto. Bo być może jeżeli jeden, drugi argument uda nam się zapamiętać, to gdzieś tam może w dyskusji, w rozmowie uda nam się może kogoś albo przekonać, albo przynajmniej dać punkt do zastanowienia się. A na piątek przykazanie 8, bo kwestia prawdy i kłamstwa to jest kwestia naszych codziennych odniesień. To jest chyba najczęściej łamane przykazanie z całego dekalogu. Bo człowiek permanentnie coś mówi i albo mówi prawdę, albo niestety kłamie. Więc warto byśmy sobie również 2 słowa na ten temat powiedzieli. W sobotę bardzo zapraszam, to będzie dzień dla mnie najciekawszy, bo będę miał co mszę, to inne kazanie. Wreszcie, ja więc czy to czcicieli Matki Bożej rano, czy to naszych chorych, dla których takie maleńkie słowo pokrzepienia, czy wieczorem msza święta odpustowa, bo tam chciałbym poruszyć właśnie ten bardzo, bardzo wręcz krucjalny dzisiaj dla nas temat trudności życia Kościoła. My do niego należymy, a tak chodzi o to, żebyśmy naprawdę się z nimi znaleźli. A już potem w niedzielę to już będzie małe takie podsumowanie. Także mam nadzieję, że jakoś tak będziemy mogli je przeżyć w taki sposób, byśmy gdzieś tam to postanowienie wierności Panu Bogu jakoś mogli dokonać. Bardzo Was serdecznie zapraszam, jeżeli znajdziemy odrobinę czasu, tak byśmy mogli się wzajemnie jakoś ubogacić. Szczęść Boże na ten wspólny czas spotkań.